opinie, refleksje, recenzje.
Wraz z Ewą Mikołajewską zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnych garści refleksji. Dziś nasz program poświęcimy poznańskim scenom. Rozpoczynamy od Teatru Wielkiego. Jaki był sezon dla poznańskiej sceny operowej?
Myślę, że rozpoczniemy od premier, bo one w jakimś sensie wyznaczały poziom, kierunek, w którym podąża dyrekcja Teatru Wielkiego. Myślę tutaj o panu Gabrielu Chmurze i pani dyrektor Borowskiej. Więc zacznijmy może od 18 października, kiedy odbyła się premiera Parsifala Wagnera. Dyrygent właśnie Gabriel Chmura, w głównych rolach Agnieszka Zwierko, Thomas More, reżyseria duńska grupa Hotel Proforma. To było takie mocne i poważne uderzenie. Muzyka Wagnera nie jest łatwa ani do takiej wizji, powiedziałabym, reżysersko-scenograficznej, ani nie jest łatwa muzycznie. A jak sobie poradzili poznaniacy w tym wypadku?
Ja bym powiedziała tak. To, co robi dyrektor Gabriel Chmura w Teatrze Wielkim, budzi mój szacunek od strony wzrastania poziomu gry orkiestry. Niewątpliwie to, co pozostawił po sobie dyrektor Michał Znaniecki, a co mamy teraz do dyspozycji, jeśli chodzi o zespół orkiestrowy, to są dwa różne światy. I tu pełen szacunek dla tego, co dzieje się, jeśli chodzi o warstwę muzyczną. Również teatr stara się sięgać do ciekawych obsad, do dobrych głosów. Czasem nam się te głosy nie do końca podobają, czasem je akceptujemy. Natomiast w wypadku Parsifala, ja o tym Państwu bardzo precyzyjnie mówiłam, to szalenie trudna opera, jeśli chodzi o wieloznaczeniowość i przesłanie przez Wagnera wielu sygnałów. Tutaj z tego zrobiono realizację współczesną, która może i była ciekawa, kolorowa, ładna, ale dla kogoś, kto ma naprawdę zrozumieć, co się dzieje wewnątrz akcji Parsifala, kompletnie nieczytelna. W związku z powyższym, ja bym oderwała te dwa światy. To, co się działo w kanale orkiestrowym i muzycznie, to było bardzo interesujące i bardzo ciekawe. To, co się działo od strony wizualnej, przeszkadzało mi po prostu. I to była realizacja, która moim zdaniem Parsifalowi nie pomogła.
Trzeba było wręcz przygotować się, idąc na ten spektakl i chcąc go rzeczywiście zrozumieć. Zresztą zdaje się, że robiłaś taką serię audycji, w których tłumaczyłaś bez mała poszczególne motywy, żeby państwo, nasi słuchacze, idący na ten spektakl, mniej więcej orientowali się, żeby się nie pogubić i w partyturze, a potem jeszcze jakby w dodatku, mając przed oczyma tę wizję, taką dosyć dziwną grupy Proforma, żeby się właśnie jakoś w tym odnaleźć. Wręcz.
Wydaje mi się, że wiele muzycznie, owszem, było bardzo dobrych momentów, chociaż ja pamiętam tego poprzedniego Parsifala, gdzie w ostatniej scenie ciarki po plecach chodziły, jak ten chór śpiewał i zresztą tu chór był też bardzo dobry, ale odarte to wszystko z tej takiej sakralności, z czegoś pięknego, nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. W związku z powyższym szkoda, ale taki był Parsifal poznański.
6 grudnia czekała nas kolejna premiera w gmachu pod Pegazem. Tym razem portret z muzyką Mieczysława Weinberga na podstawie opowiadania Gogola. Kierownictwo muzyczne Tadeusz Kozłowski, reżyseria Dawid Połątnej.
I to wielka osobowość, jeśli chodzi o świat reżyserski. Okazało się, że Dawid Połątnej zakochał się w twórczości Mieczysława Weinberga. To nie była premiera, to było przeniesienie realizacji z innego teatru, ale bardzo dobrze się stało, że Teatr Wielki w Poznaniu pokazał. Muzyka mnie może portretu nie zachwyciła w znaczeniu takim, żebym siedziała, ojej, to jest cudowne, ale bardzo fajnie zrobiona i przede wszystkim bardzo ciekawa realizacja od strony scenicznej. Tutaj przyznaję, że naprawdę oglądałam ten spektakl z ogromnym zainteresowaniem. Jacek Laszczkowski dużo śpiewał, bo to jest duża partia czartkowa i wykonał tę partię z ogromną starannością. Nie kocham barwy jego głosu, więc może po prostu po przyzwyczajeniu się okej, zaakceptowałam, ale była to kreacja na pewno. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na postać, o której jeszcze będziemy mówili. Stanisław Kufluk, który się wcielał w różne role, on się przebierał wręcz. Portret został bardzo dobrze muzycznie przygotowany przez Tadeusza Kozłowskiego. Otrzymał potem szereg nagród, polskich nagród operowych i chwała teatrowi za to, że tę operę przygotował, bo była to dla mnie jedna z najlepszych realizacji operowych w minionym sezonie artystycznym.
Zresztą trzeba powiedzieć, że pan dyrektor Gabriel Chmura chyba w sposób bardzo przemyślany i taki konsekwentny stara się wprowadzać również na poznańską scenę operową coraz więcej muzyki Mieczysława Weinberga, z którym się bodaj przyjaźnił. To taki kompozytor, którego życiorys jest też bardzo, bym powiedziała, znaczący i bolesny, a którego muzyka była przez lata nieco niesłusznie zapomniana, a teraz coraz częściej pojawia się i w teatrze operowym, ale także na koncertowej estradzie.
Potem jedną z najlepszych dla mnie premier w tym mijającym sezonie Teatru Wielkiego był Kopciuszek Sergiusza Prokofiewa, przygotowany przez Paula Chalmera. Bardzo fajnie zrobiona choreografia, czytelna, pełna blasku, pełna przejrzystości, pokazana w bardzo pięknej scenografii. Dyrygent Tadeusz Kozłowski panował świetnie nad orkiestrą. Przyznaję, że to także kolejny jasny punkt, jeśli chodzi o przygotowanie premier w minionym sezonie przez Teatr Wielki.
Ja myślę, że jeżeli już wspomniałaś nazwisko Tadeusza Kozłowskiego, że to kolejny mistrz batuty, który bardzo pięknie zapisał się w tym minionym już sezonie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jego kreacje, zresztą miałam okazję także obserwować jeden z koncertów, jaki odbywał się właśnie na scenie naszej opery. I rzeczywiście jest to wspaniale władający batutą mistrz, doskonale orientujący się w zasobach naszych muzyków i bardzo wspaniale współpracujący z zespołem. Także to też jest bardzo taki jasny punkt tego mijającego sezonu.
Chociaż tak przykro mi się zrobiło, kiedy dosłownie dzień po premierze Kopciuszka dowiedziałam się, iż z Poznańskim Teatrem Wielkim rozstaje się Jacek Przybyłowicz, szef baletu Poznańskiego Teatru. To była taka dla mnie jasna postać w tym teatrze. Wydaje mi się, że to, co zaproponował od strony baletowej, było bardzo interesujące. No cóż.
Życie pisze czasami swoje scenariusze. Thank you.
Następna premiera już tegoroczna to Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Strasznie się cieszyliśmy na tą operę. Naprawdę to jest arcydzieło i chcieliśmy po prostu nacieszyć się muzyką i wszystkim, co wokół Mozarta się będzie pod Pegazem działo.
Cieszyliśmy się z jednej strony, ale z drugiej zaczynały do nas coraz częściej dochodzić niepokojące wiadomości właśnie z Fredry, czyli z siedziby Teatru Wielkiego w Poznaniu. Reżyser Pippo Del Bono pokazał się może nie od najlepszej strony, jeżeli chodzi o współpracę, przede wszystkim ze solistami, bo niestety wynik tej współpracy również okazał się niezadowalający podczas premiery, na której byłyśmy.
Dla mnie najkrótszą recenzją była wypowiedź młodej dziewczyny, która śpiewała w chórze Skowronki, a więc nie jest z muzyką niezwiązana, która powiedziała do swojego dziadka: dziadku, gdyby nie ten napis, to ja bym nic nie rozumiała z tego.
Otóż, mówisz o Telebimie, który
mówię
jest...
Mówię o Telebimie. Otóż spektakl... bardzo odważnie zaplanowany przez Pippo Del Bono, ale z którego naprawdę nic nie wynikało. Jedyny walor, ogromny walor Don Giovanniego, to była warstwa muzyczna i znakomite obsady.
Wykonanie przede wszystkim najbardziej nas uwiodła, w każdym razie mnie, Iwona Hossa, która śpiewała partię Donny Anny. Była wspaniała, jeżeli chodzi właśnie o tę warstwę wokalną, ale również postaciowo była dobrze ustawiona. Tutaj należy wymienić pana, o którym już mówiłyśmy, Stanisława Kufliuka, który był również doskonały aktorsko i przede wszystkim głosowo. Adam Pałka, Wioletta Chodowicz, Barbara Gutaj jako jedna z takich ról, no, tych najważniejszych, czyli rola Cerliny.
No tutaj jeszcze należy dodać Wojciecha Śmiłka, który prezentował Leporella na premierze. Słowem, naprawdę od strony wokalnej świetnie, od strony orkiestrowej też bardzo dobrze. Chociaż mówię, czasem chciałoby się tego Mozarta bardziej plastycznego, ale chapeau bas dla Gabriela Chmury, który prowadził ten spektakl od pulpitu dyrygenckiego. No ale ta realizacja, nie wiem, czy ona się podoba publiczności. Pewnie sami państwo dadzą sobie odpowiedź na pytanie, czy chodzą na Don Giovanniego, czy nie chodzą na Don Giovanniego.
Premiera w każdym razie była gorąca, bo nie pamiętam, kiedy na zakończenie spektaklu odbywały się takie, powiedziałam, manifestacje, głośne okrzyki, buczenie, czyli takie znaki dezaprobaty właśnie, jeżeli chodzi o reżysera, który no po prostu... Nie wiem, czy można tak powiedzieć, dał plamę w jakimś sensie.
Bardzo się ucieszyłam, kiedy rozmawiałam z Denisem Kriffem. Wydawało mi się, że to naprawdę fachowiec, który ma bardzo dużo do powiedzenia w świecie operowym. On zaczął pracować nad Carmen. Rozmowa była prześwietna. Pan przekulturalny.
Mówisz o reżyserze, oczywiście.
Mówię o reżyserze.
Kolejnej premiery.
No i czekaliśmy z oczywiście zapartym tchem na Carmen.
No Carmen to już dużo nie trzeba dodawać. Pod każdą szerokością geograficzną wywołuje oczywiście ekscytację. Wiadomo, że właściwie Bizet napisał tutaj tak wspaniałą partyturę obdarzoną tyloma wspaniałymi melodiami. Właściwie każda z nich jest nam bardzo dobrze znana, więc śledzenie tego jeszcze w połączeniu z akcją sceniczną, ze scenografią, z reżyserią, no to jest po prostu nie lada gratka, więc znowu ostrzyliśmy sobie zęby.
I okazało się, że było smutno, buro i nudno momentami. Niestety, ja wiem, że w tej chwili w świecie wszyscy współcześnie traktują Carmen. Najlepszy dowód, realizacja z teatru w Lyonie, gdzie Carmen umieszczono w domu publicznym albo w teatrzyku Varieté, jak kto woli. Nikt nie mówi, że Carmen ma być w hiszpańskich falbankach i ma być w hiszpańską cepelią. No ale jednak coś trzeba zaofiarować. Jeżeli akcja pierwszego i drugiego pysznego aktu rozgrywa się na tle smutnych krzeseł i stołów z dość ograniczonym ruchem, no to
efekt jest mizerny. Więc z całą pewnością ta strona wizualna również nas nie zachwyciła. Natomiast z tą warstwą muzyczną było znacznie, znacznie lepiej. Aczkolwiek też może nie w 100%, natomiast zadowalała nas. Przede wszystkim interpretacja głównej bohaterki, aczkolwiek no, tak na początku nie była tak swobodna. Mówię tutaj o pani Helenie Zubanowicz, która postaciowo była no, mocno zarysowaną kobietą o gorącym temperamencie. Natomiast myślę, że ona się rozśpiewywała. Pierwsze jej wejścia, pierwsze dźwięki, jakie wydobywała, no jeszcze nas tak nie przekonały. Im dalej w las, tym było lepiej.
Orkiestrę prowadził Bassem Akiki, młody dyrygent, który niestety szarżował tempami, co nie pomogło tej muzyce. Słowem, Carmen muzycznie tak, inscenizacyjnie nie, a ponownie da odpowiedź poznańska publiczność. Czy Carmen będzie się cieszyła powodzeniem, czy muzyka się obroni? Tylko rodzi się pytanie, czy chodzimy do teatru po to, żeby słuchać tylko muzyki, czy jednak chodzimy do teatru po to, żeby otrzymać pełen produkt, a więc muzykę związaną z tym, co się dzieje na scenie. I jeszcze powiedzmy o jednej premierze, która miała miejsce w czerwcu. To była jedna z najwspanialszych premier dla mnie w tym sezonie, chociaż to opera kameralna, ukazana w sali Wojciecha Drabowicza pod kierownictwem artystycznym Grzegorza Wierusa. Reżyserował ten spektakl młody człowiek, Krzysztof Cicheński, a było to prawykonanie opery Anioł dziwnych przypadków Bruno Colliego do tekstów Edgara Allana Poe'ego. Tutaj także uczestniczyła w przygotowaniach do tego spektaklu Iwona Hossa, która była niejako taką konsultantką wokalną. Ona wyłoniła młodych ludzi, którzy brali udział w tym przedstawieniu.
Z wszystkich właściwie akademii muzycznych w kraju.
Świetna propozycja, kawał dobrego teatru, pyszna zabawa.
Współczesna rzecz.
Okazuje się, że można. I muzyka bardzo dobrze związana z tekstem, ciekawie potraktowana, bo pan Bruno Colli to trochę kompozytor związany z muzyką teatralną, a więc on czuje scenę. Naprawdę bardzo udana realizacja i tu kolejny plus dla Teatru Wielkiego.
I myślę, że warto jeszcze powiedzieć w dwóch słowach o tych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a które nie były może premierami, nie dotyczyły tylko konkretnych spektakli. Więc odnotujmy, że między 17 a 24 listopada została zachowana tradycja i odbyły się 13 już poznańskie dni Verdiego. Było i Rekwiem, i Falstaff, i Nabucco, i Verdi Mniej Znany, czyli taki koncert kameralny w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej. No i była gala werdiowska, kolejny raz tutaj prowadził ją Tadeusz Kozłowski.
Również kolejny koncert Wojciech Drabowicz in Memoriam. To taka tradycja już Teatru Wielkiego i Lions Clubu, z którym związany był Wojtek Drabowicz, że co roku koncerty odbywają się na jego cześć.
I to jest piękna tradycja, która oby trwała, bo zawsze przede wszystkim jest to ogromne wzruszenie i moment, kiedy w tle sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu mamy też szansę na takim dużym telebimie przypomnieć sobie kreację Wojtka Drabowicza. W tym roku również taka okazja była i no, łezka w oku zawsze się zakręci, kiedy przypomnimy sobie tego wspaniałego naszego kolegę, zresztą wspaniałego śpiewaka i powspominamy.
I jeszcze to, że opera poznańska zaglądnęła do bazaru, odbywały się cykliczne koncerty, rozpoczęła, pamiętam, spotkanie z publicznością w bazarze Barbara Kubiak. To także bardzo ciekawa inicjatywa poznańskiej sceny operowej. A więc reasumując, Teatr Wielki prowadzony przez Renatę Borowską-Juszczyńską i Gabriela Chmurę zaproponował nam kolejny sezon artystyczny. No i jak Państwo słyszeli, nie jesteśmy tym sezonem do końca usatysfakcjonowane. To znaczy się wiele poszło do przodu, ale niestety tak się złożyło, że te najważniejsze premiery, które powinny być najistotniejsze, a więc Parsifal, a więc Don Giovanni, Carmen, okazały się niestety nie do końca udane od strony realizacyjno-scenicznej. Nie mamy zastrzeżeń specjalnie do poziomu muzycznego, chociażby można dyskutować, czy ten, czy dany, czy inny solista powinien śpiewać. Pamiętamy sytuację z Falstaffem, który miał miejsce w poprzednim sezonie, że śpiewał gościnny śpiewak. Okazało się, że znakomicie wypadł w tymże Falstaffie Jerzy Mechliński, który uważam, że miał
człowiek.
Swój wielki sezon kolejny w Teatrze Wielkim. I okazuje się, że najlepszymi były te spektakle niejako z obrzeża, bo to już rozpoczęło się od majowej w zeszłym roku z Cyberiady Krzysztofa Mejera, poprzez Portret Weinberga, poprzez właśnie spektakl baletowy z muzyką Prokofiewa, czyli Kopciuszek, po operę Colliego Anioł dziwnych przypadków.
Czyli nie mamy się co bać troszeczkę współcześniejszej muzyki, trudniejszej. Okazuje się, że publiczność to też lubi i doceni.
Ale Teatr Poznański jest teatrem repertuarowym. Tu trzeba pamiętać, że publiczność musi mieć na co chodzić. I jak spojrzymy na to, jak się kształtuje normalnie repertuar teatru, to okazuje się, że najlepiej bronią się te stare spektakle jeszcze Marka Grzesińskiego, które okazały się, że są ponadczasowe i musimy pamiętać o tym. Nie wolno uwspółcześniać na siłę teatru. Ja nie mówię o tym, że nie ma być nowocześnie, ale musi być ciekawie, mądrze, bo publiczność zacznie się odwracać od teatru. Weźmy pod uwagę fakt, o czym my dobrze wiemy, bo w tym uczestniczymy, że są prezentacje w tej chwili oper w multikinie, że jesienią ruszy opera z Metropolitan Opera, będzie prezentowana w Centrum Kultury Zamek. W związku z powyższym, jeżeli ktoś ma budżet przeznaczony na swoją ukochaną muzykę operową, to na co wyda te pieniądze, które zaplanował w danym miesiącu, jeżeli propozycja Teatru Wielkiego w Poznaniu nie do końca go zafascynuje? O nim teatr podkasanej muzy, mówi się o nim operetka. W Poznaniu się to bardzo ładnie nazywa teatr muzyczny pod nową dyrekcją Przemysława Kieliszewskiego.
I bardzo mocnym akcentem rozpoczął ten teatr, ten miniony sezon, 31 sierpnia w Auli Uniwersyteckiej. To już naprawdę była wielka sprawa, bo nie przypominam sobie za mojego życia występu artystów tego teatru w tak zmasowanej grupie, jak miało to miejsce właśnie w ostatnim dniu sierpnia minionego roku. W Auli Uniwersyteckiej pojawili się właściwie wszyscy soliści tej sceny. Na czele, na podium dyrygenckim stanął José María Florencio, czyli były dyrektor Poznańskiej Filharmonii, który na chwilę nam uciekł z Poznania, na szczęście pojawił się. I był to wspaniały, wielki koncert na placu Mickiewicza, przy pięknej pogodzie. Były wystawione telebimy. Ludzie, którzy nie dostali się do auli, nie mieli biletów, obsiedli wszystkie możliwe murki, klomby i po prostu na świeżym powietrzu oglądali, przysłuchiwali się temu, co się działo w auli właśnie dzięki tym telebimom. A w auli działo się kolorowo, dużo i wspaniale.
I wcale ciekawie, chociaż Daniel Kustosik, który pożegnał się ze sceną operową, pozostawił bardzo dużo spektakli, które są do dzisiaj w repertuarze teatru muzycznego. I niejako to przejęcie władzy w teatrze nastąpiło jakby łagodnie. To znaczy się Przemysław Kieliszewski w dużej mierze zaakceptował te spektakle, które Daniel Kustosik w swoim czasie przygotował.
Ja muszę powiedzieć, że przygotowując się do tego dzisiejszego podsumowania, troszeczkę tutaj popracowałyśmy obie, wynotowałyśmy sobie te wszystkie ważniejsze wydarzenia w teatrze muzycznym i wyszło na to, że mamy kilka wznowień właśnie dzieł, które przygotowywał do premier były dyrektor Daniel Kustosik, bo było, w grudniu było wznowienie Barona Cygańskiego, w styczniu My Fair Lady i wreszcie w lutym pojawiła się ponownie na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu Wesoła Wdówka. Czyli widać, ma to też ręce i nogi i podoba się publiczności.
Ale całość rozpoczęła się już w październiku, 12 października, premierą Orfeusza w piekle. Tutaj przy pulpicie dyrygenckim stanął Marek Moś, szef orkiestry AUKSO, który chyba się z materią tego rodzaju zetknął tutaj dopiero w Poznaniu. Pamiętam, że bardzo narzekałam na wnętrze, jak wyszłam z Teatru Muzycznego, bo człowiek się musi jednak przyzwyczaić do tych warunków, które tam panują. Orkiestra ma bardzo mało miejsca. Brzmi to tam tak, jak brzmi, ale zespół cały dołożył wszelkich starań, żeby publiczność usatysfakcjonować utworem Jacques'a Offenbacha.
Notabene ta premiera odbyła się w 155. rocznicę premiery, czyli było to takie zręczne przypomnienie utworu, którego właściwie w całości nie znamy zbyt dobrze. Znamy uwerturę, znamy wspaniałego kankana, może tam kilka jeszcze pojedynczych arii, natomiast no, myślę, że dobrze, że to dzieło się pojawiło właśnie na scenie przy ulicy Niezłomnych.
Myślę, że my jako radio dołożyliśmy też małą cegiełkę do tego, ażeby troszeczkę wesprzeć moralnie zespół Teatru Muzycznego. Oni zawsze byli tacy schowani gdzieś, na tej swojej scenie grali. Wraz z Sławkiem Bajewem mieliśmy okazję poprowadzić kilka koncertów gali operetkowej i to był nasz związek, to doskonale wiesz, z naszą klasyką na bis i listą przebojów, takie wydanie na żywo klasyki na bis.
Do okolicy Dnia Kobiet, czyli już w marcu.
Z transmisją. Wydaje mi się, że to bardzo pomogło zespołowi, który no po prostu też się odmładza. Tam też przechodzą pewne procesy bardzo spokojnie, bardzo elizyjnie i bardzo dobrze. W tej chwili nad artystyczną stroną teatru panuje młody dyrygent Adam Banaszak. Wiele to wnosi. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, to jest początek drogi, bo gdy spojrzymy tak realnie na poziom tego zespołu, to oczywiście my obdarzamy ten zespół jeszcze sporym kredytem zaufania. ale widzimy ogromną pasję i przede wszystkim chęć pokazania czegoś najlepszego w takim stanie, w jakim oni są możliwie w tej chwili to ukazać.
A ciągle są trudne warunki, jak wiemy, aczkolwiek teatr przeszedł pewnego rodzaju renowację, która no, troszeczkę podwyższyła standard i luksus, nazwijmy to, chociaż przez małe L powiedziałabym, jeżeli chodzi o komfort słuchania muzyki. Natomiast tak jak ty mówisz, rzeczywiście powiało troszeczkę świeże powietrze i mamy nadzieję, że te kolejne sezony będą przynosić nowe jakieś myśli, nowe idee, nowe projekty. Bo trzeba też powiedzieć, że Teatr Muzyczny w Poznaniu w tym sezonie partycypował w wielu takich akcjach koncertowych, jakby wychodzących poza ramy teatru. Pierwszym takim wydarzeniem, jak pamiętasz, był koncert Nigela Kennedy'ego 3 października ubiegłego roku. Oczywiście koncert odbył się w auli uniwersyteckiej i naprawdę zgromadził ogromną rzeszę sympatyków tego zwariowanego, utalentowanego Brytyjczyka, który wspaniale grał, zresztą dedykował ten koncert zmarłemu przedwcześnie Jarkowi Śmietanie, wspaniałemu polskiemu jazzmenowi. No, koncert był rzeczywiście wspaniały. Potem się pojawiło 30 października rekwiem dla torturowanych, pamiętając, że gmach, w którym mieści się siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu, kiedyś była siedzibą Gestapo w czasie wojny i tam męczono ludzi, więc wykonanie rekwiem Mozarta było takim pięknym jakby akcentem upamiętniającym ofiary. Również w listopadzie ubiegłego roku właśnie Teatr Muzyczny na swojej scenie zainaugurował koncertem I Love Mozart, takie było hasło tego koncertu, Poznański Festiwal Mozartowski. Więc to też były takie akcje, powiedziałabym, dodatkowe. Potem oczywiście był koncert sylwestrowy.
I było spotkanie z Łukaszem Kuropaczewskim. No to jeszcze oczywiście Związek Przemysława Kieliszewskiego z Akademią Gitary Polskiej. Także rzeczywiście teatr zatacza coraz takie szersze kręgi, no a wielką dominantą tego działania był kwietniowy koncert Placido Dominga w Poznaniu, organizowany wespół z Teatrem Muzycznym.
No występowała zresztą orkiestra tego teatru, chór, także to było już takie bardzo znaczące uczestnictwo.
I mogą sobie wszyscy malkontenci narzekać, że poszło mnóstwo pieniędzy na coś, co może niektórzy by uważali, że nie było godne. Ja uważam, że wystąpił w Poznaniu wielki śpiewak, wielka osobowość, wielka indywidualność i możemy być tylko szczęśliwi, że uczynił to właśnie w naszym mieście, a okazja była godna, bo przecież było to również rozpoczęcie właściwie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski.
No tak i równocześnie połączone to jakby było taką myślą, ideą z tą uroczystością przecież odbywającą się w Rzymie, poświęconą naszemu papieżowi, z którym, można powiedzieć, Placido Domingo był związany bardzo emocjonalnie.
To właściwie był najważniejszy powód, bo ten koncert nie bez powodu odbył się 27 kwietnia, czyli w dniu beatyfikacji. Ja uważam, że Poznaniowi potrzebne są takie bardzo zewnętrzne i tego typu zdarzenia, bo mało tego było w ostatnim czasie. Teraz przypominamy stare nasze przepiękne wywiady i widzimy, ile w minionych latach takich pięknych wizyt mieliśmy. Trzymam kciuki za Teatr Muzyczny, żeby w dalszym ciągu rozwijali swoje umiejętności, tym bardziej, że znowu sezon został zamknięty koncertem, znowu pod dyrekcją José Marii Florencia w cieniu Mondialu, a więc znowu Teatr Muzyczny. Organizator, choć orkiestra Capella Bydgoszczy jest zupełnie inna.
W podsumowaniu sezonu w Teatrze Wielkim oraz Teatrze Muzycznym w Poznaniu towarzyszyła oczywiście muzyka. Były to fragmenty premier, które zostały zaprezentowane, ale tylko w jednym przypadku słuchaliśmy zespołu Teatru Wielkiego. Była to Iwona Hossa i aria Donny Anny pochodząca z Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przypomnijmy, że orkiestrę prowadził Gabriel Chmura. No i także zabrzmiały fragmenty z naszego koncertu, który odbył się w Teatrze Muzycznym, koncertu zawierającego przeboje muzyki operetkowej. No i jeszcze pozostawiam Państwa przez chwilę w towarzystwie muzyki operetkowej.
kartą. Madam, całuję twą dłoń.
Moment obsiąju, poznaj moją dłoń. Poczekaj, ty wrednej sekcie, jak już dostanę cię do łap. Nie uratuje żaden lekcie, gdy ja na ścianie ciebie co?
Chcesz, to bierz mnie, bierz! To się mówi, tak złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn całe trzyma, trzyma, trzyma.